Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i będzie to w zasadzie trochę podwójny odcinek odpowiadania na wasze pytania, bo część pytań to, tak jak obiecaliśmy, pytania, które zostały po ostatnim live'ie ogólnym i w sumie dobrze się składa, że teraz będziemy mieli live związany z sesjami, no to kolejne pytania, jakie nam się pojawią, dotyczące ogólnych rzeczy już pewnie przy okazji kolejnego live'a. W każdym razie jest tych pytań tylko kilka, więc stwierdziliśmy, że będzie, myślę, w porządku, jeśli dokleimy do tego pytania z bonusów, których się też troszkę nazbierało, no i wtedy będziemy mieli pełny odcinek i jedna grupa osób i druga grupa osób będzie zadowolona, bo dostanie to w pierwszej kolejności. W ogóle w takim razie zacznijmy może od tych pytań z live'a. I pytanie, okej, to jest jedno z tych pytań, gdzie w rubryce autor mamy porządek pytania. Co uważacie o Disco Polo? Mowa o muzyce. Okej, to jest świetny start. Słuchaliście, lubiliście, czy nie, lubicie, czy nienawidzicie? Okej, to jest pytanie numer jeden, to zaraz przejdziemy do pytania numer dwa. To ja miałem pecha dorastać w czas, być jeszcze małym, pozbawionym gustu człowiekiem, kiedy Disco Polo miał ten pik w latach 90. Jakoś tak w połowie lat 90. Więc oczywiście w związku z tym, że wszyscy słuchali Disco Polo, no to ja też, nie? Ale ja się dosyć szybko z tego, pamiętam, wyleczyłem. No i już nigdy do tego nie wracałem, dlatego po paru latach, no więcej niż paru latach, byłem naprawdę zaskoczony, że okazało się, że Disco Polo nie tylko przetrwało gdzieś tam sobie na boku, ale znowu się wbiło do mainstreamu, nie? Po iluś tam latach, co no jest trochę jednak, może jakby nie świadczy o jakości tej muzyki, ale na pewno o jej tutaj społecznym znaczeniu i wpływie, nie?
No ja jestem z Białegostoku, który jakby nie patrzeć przez wielu jest uważany za stolicę Disco Polo, ale jednocześnie moi rodzice zawsze jednak puszczali, nie wiem, słuchali Beatlesów albo Queen albo czegoś takiego, więc u mnie Disco Polo jako takiego w domu nie było, więc jeśli już ja tego nie słuchałem i od małego generalnie było mi wbijane do głowy, że Disco Polo to jest obciach, więc zawsze miałem to takie podejście Disco Polo jako, że to gówno strasznie, nawet jak byłem małym perpeciem, aczkolwiek teraz jak jestem starszy, widzę to trochę inaczej, jako w sensie nie, żebym miał ochotę tego słuchać w jakikolwiek sposób, ale ponieważ zajmujemy się popkulturą i pewnym znaczeniem kulturowym pewnych elementów, to nie jestem w stanie pominąć tej muzyki jako no część jednak tego folkloru, nie, polskiego, szczególnie właśnie wschodnich rejonów. I mówię, i jest dla mnie dzisiaj... Jak kiedyś, jak byłem mały, podchodziłem do tego, wiesz, z obrzydzeniem wbitym od początku, tak teraz po raz kolejny mówię, sama muzyka mnie nie interesuje w sposób taki, żeby jej słuchać, ale jakby całe zjawisko, którym jest Disco Polo, uważam, że jest absolutnie fascynujące pod względem tego, w jakich warunkach się to narodziło, jak wielką popularność zyskało, tak jak mówisz, jak w latach 90. był ten niesamowity pik, kiedy było ile, z 4 stacje Disco Polo, czy coś koło tego, które tylko i wyłącznie to puszczały, nie? Wszystkie zespoły, które robiły wtedy ogromną furorę, więc tak jak mówię, no, nie jestem w stanie dzisiaj jednoznacznie krytycznie podejść do tego zjawiska.
Znaczy ja mam też sporo sympatii jednak do, szczególnie z dzisiejszej perspektywy, szczególnie do tych wykonawców właśnie z lat 90. No bo generalnie Disco Polo, jakby część popularności tej muzyki jest, poza tym, że jest łatwa i przyjemna w odbiorze, no to też jest łatwa i przyjemna w tworzeniu, nie? Jakby nie wymaga wielkich umiejętności. I dzisiaj, szczególnie dzisiaj, gdzie w zasadzie możesz tanio kupić sobie podkład muzyczny w internecie, wynająć studio, nagrać swój wokal, ktoś ci niedrogo po prostu to zmasteruje i już masz piosenkę w zasadzie. Możesz to wrzucić do internetu i nagle się okazuje, że ludzie tego słuchają, nie? Natomiast no powiedzmy, że te 10-20 lat temu sytuacja wyglądała trochę inaczej, nie? I żeby dotrzeć z tą swoją muzyką, no to trzeba było się postarać. Natomiast to wciąż było takie większość z tych zespołów powstawała na zasadzie takiego zrywu po prostu. Kurczę, mamy tutaj, jesteśmy, umiemy na czymś tam grać, ty umiesz trochę śpiewać, no to spróbujmy
załóżmy zespół. Na klawiszach przede wszystkim, umówmy się.
Tak, no właśnie, i wiesz, i ta ekipa trafiała nawet do jakiegoś klubu, okazało się, że ludziom się podoba i wiesz, i tworzyli zespół. Mimo, że ta muzyka, powiedzmy, nie była wysokich lotów, no to wiesz, samo to, że powstawała taka inicjatywa, było ciekawe, nie? Więc no nie wiem, no, jak to wygląda teraz, nie mam zielonego pojęcia, natomiast nie chcę mi się już wgłębiać specjalnie. Natomiast to jest jeszcze jest drugie pytanie, które jakoś tam przynajmniej z mojej perspektywy będzie się z tym wiązać. Co uważacie o filmie Disco Polo? Moim zdaniem lepszy niż by można pomyśleć. Pływanie łodzią po pustyni, cofanie w czasie, western, pościgi wzięte z Ameryki. Ci dwaj zabójcy i chyba nie dostaliśmy końca. Tam byli zabójcy wzięci bezpośrednio z Funny Games Hanekego. Widziałeś Disco Polo?
Tak. Ja bardzo lubię. To jest uważam, że bardzo dobry film, naprawdę.
No i właśnie ja mam wrażenie, że ten film przez to, że on jest surrealistyczny i wiesz, nie posługuje się żadną tej realną logiką, dzięki temu on najlepiej oddaje właśnie ten takie poczucie, kurczę, róbmy Disco Polo, nie? Róbmy muzykę, żeby ludzie se tańczyli przy niej. I tak jak oglądaliśmy jakiś czas temu Zenka i tam ten element właśnie, że mamy tych młodych muzyków, którzy chcą grać sobie w tych no, siermiężnych realiach PRL-u, no nie PRL-u, wczesnej tutaj III Rzeczypospolitej, jest uroczy, no ale potem to się trochę rozjeżdża. Natomiast przez to, że Disco Polo po prostu jest wszystko postawione na to, żeby oddać ci te emocje, oddać ten po prostu ten entuzjazm taki, jaki mogą mieć ci muzycy, to jest świetny film pod tym względem. Ja mam wrażenie, że dzięki temu właśnie, że on nie jest realistycznym tutaj przedstawieniem jakichkolwiek wydarzeń, to on jest lepszym w ogóle hołdem dla tego zjawiska, aniżeli jakakolwiek biografia, muzyka Disco Polo.
No tak, to jak trochę porównasz Rocketmana i Bohemian Rhapsody, nie? To jest dokładnie ten motyw, że ja na przykład, że masz dużo większe emocje, kiedy jednak chcesz wejść trochę głębiej, nie tylko pokazać, że o, ten muzyk to miał fajne życie i w ogóle tam tutaj raz kariera w dół, raz w górę, tylko jeszcze trochę jak były przekazywane właśnie emocje w czasie koncertów, jak były przekazywane emocje, jakie emocje towarzyszyły danej osobie. Dlatego na przykład bardzo lubię też często jak akurat Disco Polo to nie do końca jest przykład tego, ale jak na przykład czasami właśnie takie biografie są musicalami, kiedy właśnie dzieją się dziwne rzeczy na ekranie, nie? Zenka nie widziałem, ale zresztą się zgodzę, co mówisz.
Zenka się ogląda do połowy, potem już lepiej wyłączyć, bo jest tylko źle. Ale no właśnie to pod tym względem mam wrażenie, że to jest ciekawe zjawisko i fajnie, no fajnie, wiesz, fajnie, że jesteśmy w tym momencie, kiedy filmy zaczynają eksplorować te elementy, które my jeszcze doskonale pamiętamy ze swojego dzieciństwa, nie? Tak jak a propos Dawida Ogrodnika, który w Disco Polo grał też w tym filmie Jesteś Bogiem, o powstaniu Paktofoniki i tam też tym środowisku wokół tego. I to też jest coś, co ja trochę pamiętam przez mgłę. Jakby nie byłem fanem, powiedzmy, ale miałem znajomych, którzy słuchali. Więc niejako byłem, wiesz, gdzieś tam zawsze coś było słychać i coś tam wiedziałem. Więc teraz oglądałem na przykład tego w formie filmu, niezależnie od tego, jak tam, powiedzmy, zgodnie z prawną daje wydarzenia, to i tak jakby poczucie tej atmosfery teraz jest na wagę złota, nie?
No tak, ale więcej... To patrzy, po prostu jesteśmy starzy, nie? Ale...
to też.
Można to na dwa sposoby podejść, tak. Ale z Paktofoniką tak samo. Nigdy nie słuchałem, ale miałem znajomych, którzy byli absolutnymi po prostu fanatykami tego, więc też w jakiś sposób kojarzyłem wszystko wokół tego.
No natomiast jeszcze, tak jak wspomniałeś o Rocketmanie w kontekście Disco Polo, no to też niestety zazwyczaj sprawia, że taki film się no, nie sprzedaje tak dobrze, jak mógłby i no bo no to jednak jest trudniejsze w odbiorze dla przeciętnego odbiorcy. Nie?
Ale jakby z drugiej strony...
Jak większość osób nie jest przygotowana na to, że jak coś się dzieje na ekranie dziwnego, to trzeba to jakoś inaczej, powiedzmy, interpretować, jakoś inaczej do tego podejść. Głównie przez to, że takich filmów jest mniejszość. Nie?
Ale z drugiej strony w polskich realiach Zenek też się nie przyjął. Ja to też była klapa, ja na ile wszystko wskazuje, więc
Znaczy, no nie klapa, nie? No ale... Poradzili sobie całkiem nieźle, ale no, mogli lepiej, to na pewno. Ale na ile to, nie wiem, na ile to miał związek, nie wiem, kampania promocyjna i TVP i tak dalej.
Może.
To wiem. No dobra, pozostawiamy Disco Polo i lecimy dalej. Gęsioskórka, seria, co uważacie? Okej, okay, ja pamiętam, to leciało tak na Fox Kids chyba? O ile dobrze kojarzę. To była taka antologia, jeśli ktoś nie wie, taka antologia historyjek, strasznych historii, tylko że oczywiście dla młodych odbiorców, więc one nigdy nie mogły być bardzo straszne. Ja wolałem Czy boi się ciemności. Ja byłem team ta druga strona, bo mam wrażenie, że te historie u konkurencji były trochę bardziej... No bardziej mi zachodziły za skórę w każdym razie, niż to, co było w Wiesiej Skórce.
Czy Boisz się ciemności oglądałem? Ten Crypt Keeper, nie? To był ten motyw, gdzie on...
To były powieści skrypty.
Czemu się myli? Nie, to czy boisz się ciemności? Czy boisz się ciemności?
Tam było to stowarzyszenie, okay, tam siedzą przy tym ognisku, rzucają tym cukrem w ogień czy coś.
Więc czy boisz się ciemności oglądałem trochę, opowieści skrypty oglądałem dużo, a to, o czym mówisz, to ja Fox Kids to jest dla mnie w ogóle... Jeżeli coś tam było, to mnie ominęło. Ja tej telewizji nigdy nie oglądałem, nigdy nie znam, więc... Nie wiem. Ale No, to był taki fajny progres, kiedy mogłeś sobie w zależności od wieku i twoich potrzeb obejrzeć te straszne historie, które akurat ci pasowały, nie? Bo właśnie powiedziałeś mi o opowieściach chrypty, ale tak, to był jeszcze poziom wyżej.
No, tam były już trochę mocniejsze rzeczy, nie? Jakby takie podejrzewam,
tam już...
że...
się działo, tak. A już teraz kojarzę, czy powiesz się ciemności i opowieści dzieciaków, które się straszą.
No to Kosmos było podobne, tylko że mam wrażenie, że Gęsia Skórka była troszkę bardziej taka kiczowata. Tam też było parę ciekawych pomysłów, ale raczej jak znajdziesz w sieci jakieś zestawienia najdziwniejszych, najbardziej kiczowatych, najśmieszniejszych odcinków z tego typu programów, to zawsze antologii, to zawsze najwięcej będzie z Goosebumps. Tam był masę dziwnych rzeczy typu, nie wiem, ktoś się zamienił w psa, albo nie wiem, zamienia się w małpę, albo ktoś go porwał, czy coś. No to takie raczej... na jakimś etapie przestaje ci to już jakoś, wiesz, straszyć, nie? A pamiętam, że przy Czy boi się w ciemności parę razy miałem tak, że to leciało jakoś tak o 15 czy 16 w TVN 7 czy RTL 7 jeszcze dawniej. No i parę razy miałem tak, że no, byłem skripowany do końca dnia. No i lubiłem też całą tą otoczkę z tym całym siedzeniem przy ognisku. To było takie głupie, ale robiło klimat jednak. Dobra, to jeszcze ta sama osoba, jak nie mam. Muminki, co uważacie o anime? Rozumiem, że o tym klasycznym tutaj, które leciało jako wieczorynka. Jeszcze jest dalszy ciąg. Ja do dziś pamiętam odcinek z Buką.
Który?
Przyszli podejrzani goście, gadają o jakimś, to ten pierwszy. Przyszli podejrzani goście, gadają o jakimś stworze, pewno kłamią, a oni mieli tą walizkę, nie, której nie chcieli pokazać, czy coś takiego. Zapada zimno i wiatr, myślę, pewno wieczna noc, okej? Okay? A Ryjek wychodzi i widzi cień i koszmar na parę nocy. Ryjek to w ogóle była cipa i ja go nie lubiłem.
Nikt nie lubił, to była postać stworzenia, po to, żeby go nie lubić. Chodzi ogólnie o muminki, no to ja mam ogólnie całe dzieciństwo w dużej mierze z muminkami, bo książki były też bardzo popularne, przynajmniej wśród tam, no powiedzmy w kręgach moich rodziców dawało się dzieciom książki muminków, nie, bo to były te przystępne rzeczy dla dzieciaka, które mógł łatwo przeczytać, to były cieniutkie książeczki, więc dzieci nawet tam 6-letnie były w stanie sobie bez problemu czy 7 powoli to przeczytać. Więc jednocześnie i sama animacja oczywiście była mi bliska wtedy. I no ja ją bardzo dobrze wspominam. Cały klimat tego właśnie taki... co ja bardzo lubiłem w Muminkach, to był właśnie ten taki element... takiego odludzia trochę, ale ten taki... ta dolina, która była naprawdę... Miałem wrażenie, że tam to jest to magiczne miejsce, takie odcięte od świata, gdzie wszyscy żyją swoim życiem, nie, ale trochę jak we śnie to trochę wygląda. Jest zawsze ten las, właśnie ta buka, ta mgła się pojawia. Były te takie stworki w dużych ilościach, co chodziły przez morze, pływały, nie pamiętam jak się nazywały.
Tak, te co zbierały
patifnaty.
Te runy. Tak, tak, tak.
Okej, okay, no i tego typu rzeczy... I to było zawsze takie trochę dziwne rzeczy się tam działy. Był jeszcze ten Włóczyki, który przychodził i nie wiadomo w sumie, gdzie on szedł, bo...
Ten Muminek, który był w nim zakochany.
Tak, absolutnie. Nie, znaczy ja zawsze Włóczyki, ja to widziałem jako, wiesz, ten człowiek, który przychodzi ci pod w okolice twoich domów, rozstawia namiot, ludzie tam wchodzą do tego namiotu i wychodzą bardzo zadowoleni, nie? Taki człowiek, no w każdym razie, no...
Tata Muminka był bardzo zajęty, nie mógł nauczyć tutaj Muminka o świecie
to był,
i o życiu.
Siedział ze strzelbą na ganku i wiesz, tylko patrzył, kto właśnie wchodzi na jego posesję. Ale no, to była bardzo wyjątkowa dla mnie. Zarówno animacja, jak i książki w dzieciństwie i dalej bardzo dobrze wspominam.
Znaczy ja nie oglądałem tego jakoś bardzo dużo, jak byłem mały, ale już mimo że nie byłem jakimś wielkim fanem, ani nie byłem jakoś zżyty mocno, to i tak zapamiętałem masę rzeczy i tak jakoś mi to zostało w pamięci. Do tego poziomu, że całkiem niedawno jakoś to padło w rozmowie między mną a Martą i się okazało, że coś tam pamiętamy, ale nie do końca, więc stwierdziliśmy, że sobie zaczniemy oglądać te odcinki. Tak z czystej ciekawości, na ile, wiesz, nasze tutaj wspomnienia są, no wiesz, zbieżne z tym, jak to faktycznie wyglądało. No, zaczęliśmy to oglądać. Się dalej ogląda tak, że wiesz, że to wciąż jest dziwne i takie bardzo hipnotyzujące, bym powiedział.
No,
wiesz,
to jest,
że właśnie bardzo szybko wchodzą takie odcinki z tymi dziwnymi postaciami i tam nagle ja pamiętam, jak mnie po prostu zdziwiło to, jak w którymś momencie ci bohaterowie idą na plażę, zbierasz muszelki czy coś i nagle jest jakaś dziura w tej plaży, z tej dziury wychodzi jakieś czarne coś i migotka tam wpada i to coś krzyczy, że ją zabierze do tej dziury. Mówię, kurde, co się dzieje w ogóle? Kurde, to jest takie niebezpieczeństwo, że na każdym kroku coś ci może zjeść.
Tak, masz wrażenie. Ale mówię, to taki trochę... Ten animacja miał właśnie taki coś na pograniczu snu czy koszmaru dosłownie, no. Nie? Jakby ten las, w którym siedział Bobek na przykład, który tam kradł różne rzeczy i wchodziłeś tam, zawsze tam mgła była, taki, on był troszkę mroczny ten las, nie? Nigdy nie było tak, że sobie idziesz po lesie i słoneczko świeci, no. Wiesz, ptaszki cierkają, nie, tam to był mroczny las, jak ktoś chodził, to się bało od razu, czy coś w tym rodzaju.
To jest, no i no, rozpinaliśmy potem właśnie skąd się mała Mi wzięła i jakie jest to drzewo genealogiczne, czemu mała Mi ma taki sam kształt nosa jak Włóczyki na przykład, a się do siebie nie przyznają i to jest...
No ja zawsze mówiłem, no. Że jakby problem jest tutaj taki, że masz dwie postacie, nazywa się mama Muminka, druga tata Muminka. I jakby albo kiedyś, to ciężko powiedzieć, chociaż jeżeli jakby przygody taty Muminka, no to on rozumiem, że był Muminkiem wtedy, ale rozumiem, że w tym momencie, w którym rodzi się twoje dziecko, to twoje całe jestestwo, jakby cała rola w świecie opiera się tylko i wyłącznie na tym, że jesteś tatą albo mamą Muminka, jakby wszystko inne znika, jakimkolwiek byłeś wcześniej, to nie ma znaczenia.
No właśnie to jest, ja to też zawsze tak interpretowałem, nie? Że no okej, jesteś tatą Muminka, jak Muminkowi się urodzi dziecko kiedyś w związku z kimś, no to on się stanie tatą Muminka, a tata Muminka stanie się dziadkiem Muminka, ewentualnie no. Trzeba będzie go rytualistycznie zamordować, żeby był tylko jeden tata Muminka.
Nie?
No, ale z drugiej strony na przykład masz tego Migotka i Migotkę i oni nie mają, jakby mają imiona normalne, nie? Z drugiej strony mają tylko żeńską i męską wersję swojego imienia, więc czy to też jest jakaś tradycja? Nie wiem, ale tam jest masa dziwnego lore, o którym kiedyś sobie doczytywałem. No, natomiast jeśli ktoś na przykład ciekawi go to, no to Polska ta wytwórnia filmów animowanych Semafor miała swego czasu poklatkową animację z lat 70. z muminkami i ona wygląda niesamowicie, bo te muminki i całe otoczenie jest zrobione tak wiesz, z taką jakością wykonania, te tekstury tak fajnie wyglądają, że potem zdaje się, że fińska chyba telewizja, czy nie, w każdym razie no, przerobiono to na filmy animowane, pełnometrażowe, do których dołożono narrację i dubbing i tak dalej, no i sprzedawano to jako pełnometrażowe filmy, zresztą całkiem nieźle sobie radziły. Jest też ta animacja w CGI zrobiona całkiem niedawno.
Czy widziałem tylko pojedyncze kadry i mi się nie... Ten styl mnie jakoś odrzucił, mi się kojarzył zupełnie... Muminki mi jakby z czym innym kojarzy, kiedy patrzy, nie?
Natomiast, no to nie wiem, to zerknij może na te poklatkowe, bo to wygląda jak coś takiego bardziej swojskiego, powiedzmy. Mm-hmm. Natomiast ta wersja właśnie animowana, o której wspomniałem, ta się nazywa Moomin Valley. Z kolei to ma niezłą obsadę głosową. Jeśli ktoś dla samych na przykład aktorów głosowych chciałby coś takiego obejrzeć, no to Taron Egerton jest tam na przykład tym Muminkiem, nie? A Matt Berry tutaj z What We Do in the Shadows czy IT Crowd jest tatą Muminka, nie? Więc idealny casting w ogóle. Warwick Davis jest tam, Kate Winslet, Rosamund Pike, Richard Ayoade. Także no, wygląda to naprawdę nieźle. Także jeśli ktoś chce sobie przełomić pominki, to myślę, że ma tutaj naprawdę spore możliwości. A te odcinki oryginalne, znaczy tego anime z polskim dubbingiem są gdzieś wrzucone na YouTubie, także można sobie też znaleźć bez problemu. Jeszcze słówko o tej buce, nie? Bo to też jest ten temat rzeka, który się zawsze pojawia w przypadku muminków. Ja jestem chyba dziwny, bo mnie nigdy buka nie straszyła, mi zawsze było smutno, że nikt nie chce z nią zagadać, nikt nie chce się z nią przyjaźnić, przecież pierwsza reakcja muminków na nią, no to jest wypierdalaj stąd, nie? I won. Po prostu jak wiesz, jak do, nie wiem, jak no. do... No wiesz, i tutaj pamiętam, że już mieliśmy jakąś dyskusję na ten temat. Pamiętam, że była właśnie mowa o tym, no ale przecież nikt nie wiedział, czego ona chce i tak dalej. Ale kurde, spójrz na nią, że ona wygląda jak smutno po prostu.
Jakbym bardzo nie mały, wiem, to się bałem Buki, jak się pierwszy raz pojawiła, ale później jak już miałem nie 5, a 8 na przykład lat, wiesz, z dorosły wiek, to już w tym momencie też to zauważałem, że no tak smutno, bo te odcinki szły w tą stronę, był ten moment, że ona, jak z nią tam ktoś porozmawiał, to tam nagle ten chłód ustał i ciepło się zrobiło, czy coś w tym rodzaju. Jakby one były też prowadzone w tą stronę, że ona jest taka samotna i tak naprawdę przyłazi do nich, dlatego że szuka jakiegoś kontaktu z ludźmi, muminkami, bardziej niż jest tym potworem, który przychodzi. Więc tata muminka w ten dzień wypada jak ten redneck po prostu, który tylko strzelbą no. wyleciał i do każdego walił po prostu, więc no.
Także kolejny minus. W ogóle to jest typ, który tam siedzi cały czas na tym strychu, pisze te książki, które pewnie...
Żona całym domem się zajmuje, nie? A on nic nie robi
w tym domu. W ogóle... piszę te niestworzone historie, które pewnie nigdy się nie wydarzyły i to jest naprawdę najgorszy, najgorszy wzór naśladowania. Gorszy niż Ryjek, bo Ryjek chociaż siedzi u siebie w domu i się nie wykrywa.
Ryjek czasem z Muminkiem pójdzie na te przygody, a ten to po prostu...
Ale wiesz, on przynajmniej wychodzi z racjonalnych pobudek, tak? Mogę tam umrzeć, więc nie chcę iść na żadną przygodę ewentualnie. Tak. Od czasu do czasu się i tak się przemoże, nie? Ale no. Dobra, to kolejne pytanie. Podejrzewam, że to cały czas to sama osoba wysyła, bo wciąż mamy ten motyw bez Niku, tylko z początkiem pytania w tym miejscu. Assassin's Creed, ale nie o grach jeszcze będziemy mówić pewnie o Assassinach przy okazji kolejnego odcinka Q&A growego. Co uważacie o rzeczach pobocznych? Na przykład książki, film Embers, to jeden z lepszych na podstawie gry, w nawiasie Śmierć Ezio. Czy graliście w Assassin's Creed Chronicles, fabuła Chronicles Russia, tak? Przypomina mi The Last of Us, prosta misja, coś się pieprzy, trzeba chronić naznaczoną dziewczynkę, szpital. Okej. Okay. Ja czytałem te książki niektóre, znaczy mam chyba ze trzy. Jedyną, którą serio przeczytałem tak od początku do końca, bo w sumie nie miałem wyboru, no to pierwsza, bo mi się nie chciało nigdy gry kończyć, a chciałem znać fabułę i stwierdziłem, że no przeczytam książkę. I w sumie wychodzi na lepsze, o wiele, pole znam tę opcję. Mam chyba jeszcze jakieś dwie inne adaptacje tych, znaczy nowelizacje w zasadzie tych gier, ale no to, nie widzę sensu za bardzo. Dostałem jako prezent, więc sobie leżą. No, jeśli chodzi o inne rzeczy, Chronicles mi się nie chciało grać, to wygląda fajnie, natomiast ja bym wolał mimo wszystko, wiesz, pełnoprawne gry w tych światach, ale czytam ten komiks, czy nawet więcej chyba było, te o Nikolaju w Rosji, to też fajnie się sprawdza, całkiem fajna fabuła, ale znowu też bym wolał grę mimo wszystko, więc u mnie to się kończy za każdym razem tym takim konkluzją, że kurde, no niby fajne, ale wolałbym, żeby po prostu zagrać sobie w tym świecie.
Ja mam tak, że ogólnie nie lubię spin-offów często, które wychodzą poza dane medium. I tak we wszystkich motywach. Na przykład w Star Wars nawet, które oczywiście z tego słynie, to jakby też... No czytam te komiksy, czasem przeczytam jakąś książkę, ale w pewnym momencie zaczęło mnie to jakoś tak mało obchodzić. Nie wiem, uwielbiam świat Mortal Kombat, a wyszedł komiks Mortal Kombat. Jakby mi się go nie chciało czytać. No mam takie dziwne coś właśnie, że jakoś, jak jest dane medium, to ja chcę, żeby ono mi opowiadało historię w swoim medium. Nie lubię tego rozgałęziania i nie mówię, że to... Jakby jeżeli ktoś lubi, to może tam są fantastyczne historie, jakby nikomu nie bronię. Ja po prostu mam tak, że chcę, żeby dane medium było w stanie skondensować tą historię w swoim medium i nie próbowało różnych wybryków, bo w tym jest często taka pułapka. Właśnie jak znowu wrócę do Star Wars, która wynika z tego, że chcemy coś dopowiedzieć w książce, więc może nie zawsze aż tak zwracamy uwagę na to w głównym medium, albo w głównym medium dajemy głupie teasery jakieś, które wiesz, coś fajnie wygląda i wtedy niech ktoś napisze o tym trzy książki, czy coś w tym rodzaju, dlatego, że ta postać pojawia się w fajnej zbroi. I z Assassin's Creed'em mam tak samo, z grami komputerowymi mam tak, że właściwie nigdy... O, słyszałem League of Legends, wiele lat grałem, i teraz Marvel wydaje komiksy. Nawet nie fajni twórcy są do tego, wiesz, zaangażowani. Przeczytałem jeden zeszyt i był niezły. Ale w ogóle nie wiem, coś mnie odrzuca, że to jest League of Legends i z jakiegoś powodu nie chce mi się tego czytać. Mówię, kompletnie moje, może jak to mówili, zboczenie zawodowe, jak ostatnio mówiliśmy o tym w którymś Q&A, ale tak już mam i Assassina też nie czytałem.
A ja też, może na trochę mniejszą skalę, bo czas od czasu coś tam sprawdzę, ale nie żeby mnie ciągnęło kiedykolwiek do wiesz, poszerzania jakoś. Czy mam jakieś uniwersum, gdzie bym serio te spin-offy jakoś tak sprawdzał? Znaczy, no jasne, no są te światy jak Star Wars, które są zaprojektowane pod to w zasadzie. W sumie Assassin's Creed mam wrażenie, że gdyby mogliby to nawet też trochę lepiej pociągnąć, bo jednak świat Assassin's Creed też jest w zasadzie no idealny pod spin-offy, no bo przez to chociażby jak seria gier jest zaprojektowana, nie? Każda jest w innym czasie i tak dalej, więc by się nadawało. Ale wydaje mi się, że żeby to się rozkręciło i żeby faktycznie masa fanów zaczęła się tym interesować, by musieli uderzyć w jakieś bardzo popularne medium, na przykład film i zrobić coś naprawdę dobrego w tym zakresie, a tak to jednak wychodzi na to, że masz grę i tam no, jakieś inne rzeczy dodatkowe. Natomiast, no mówię, komiksy są całkiem fajne, więc jeśli ktoś nie czytał, to mogę polecić. No i dobra. I ostatnie pytanie, jeśli chodzi o zaległe pytania z live'a. Tutaj mamy Nika. Jatam on bywa tu, bywa tam, bywa też gdzie indziej. Uwielbiam tego smętnego lektora, który po prostu tę skoczną piosenkę po prostu recytuje. Dobra, pierwsze pytanie. Ulubiony siostrzeniec z DuckTales. Z tego nowego Dactylus. O kurczę, ja widziałem tylko parę odcinków.
Ja
ale...
widziałem sporo, chyba półtora sezonu, chociaż teraz już trzeci leci. No, nawet mniej, dobra, drugiego mniej, ale pierwszy widziałem do końca. I ponieważ jestem wychowany na komiksach w Polsce, to jak oglądam, jak jestem w trakcie oglądania, to ja wiem, który to jest Huey, Louie, Dewey. Ale w momencie, w którym minie trochę czasu, jestem praktycznie pewien, że Louie to jest zielony, czyli ten, który chce kasy i który jest takim oportunistą na maksa i, no. I ten. Huey to jest chyba niebieski.
Nie, to jest...
Czerwony, okej. Okay. Czyli to jest ten taki najbardziej na przygodę nastawiony, a Dewey to będzie ten, który jest młodym scoutem, tak? Którym jest tym nerdem największym w nich wszystkich, powiedzmy.
Nie, odwrotnie. Czerwony jest, ty wiesz, liderem, tak? Więc on jest tym by the book, młody scout i tak dalej.
Tak.
I to jest Huey. Czyli Hyzio, tak? Dewey to jest ten niebieski, on jest właśnie przygoda, tak? No tak, jest ten taki najbardziej ADHD. Ja jego najbardziej lubię, ale głównie dlatego, że Ben Schwartz mu udziela głosu.
A Louie to jest ten leniwy, co chce kasy.
Tak, a Louie to jest ten, z którym się wszyscy identyfikujemy najbardziej. Więc...
No chyba też niebieskiego najbardziej.
No, natomiast no... Ludzie tacy jak my, którzy się wychowali na Czarodonaldach, czy gigantach, bo tam było tak samo, to ich nie odróżniają, to jest jakby jeden byt, nie?
Nie, oni zawsze byli... Było tak, że się kłócili między sobą, ale kto się kłócił z kim, to w sumie nie wiedziałeś, bo i tak to się zmieniało. Nie mieli żadnych charakterów, co nie mieli charakter zbiorowy. Nie, wiedziałeś, jacy są siostrzeńcy, ale oni byli dosłownie trzema gośćmi, którzy są praktycznie zrośnięci biodrem, tylko nie są.
No, także ja bym to w ogóle uznał za jedną z większych zalet tego serialu.
Oczywiście.
To dobra decyzja, nie? No bo to coś, co się sprawdza w komiksach, szczególnie w tych takich krótkich formach, jakie pisał Barks na przykład, no to tam naprawdę nie musieli mieć swoich charakterów. Wręcz to by cię co chwilę wybijało, który jest który i jak, czym się różnią, nie? W serialu, gdzie możesz poświęcić im więcej czasu i możesz ich też wizualnie, wiesz, odróżnić od siebie, to działa dużo lepiej. Okej, okay. To kolejne pytanie też z tej serii. Co warto z Ukaratorem, okej, okay. Poza Ennisem, Aaronem i Rosenbergiem? By the way, może kilka słów o Rosenbergu. To super pisarz.
Ale z czym? Jaką historią?
Ukaratorem, Punisherem.
Ukarator. ja, szczerze mówiąc, po 2000 latach, jak już Frank przestał być pogromcą demonów, to ja mogę polecić wszystko. Greg Rucka miał fantastyczny run po prostu, ten, w którym on był Solid Snake'iem, czy Big Bossem właściwie, gdzie była ta Rachel Alves, która jeszcze cały czas pojawia się później w kolejnych ranach u bodajże Rosenberga była też później i ostatnio ona jest zawsze tą osobą, która zawsze będzie stała za Frankiem, która zawsze go popiera, bo mają dosyć podobną historię i to się fajnie łączy. Więc tak, na pewno run Grega Rucki to jest coś, co absolutnie mogę polecić. Ale
Rick
mówię...
Remender, nie?
Co?
Rick Remender i...
Rick Remender i Franken Castle. Ale Frank Castle też mi się dobrze czytało, szczerze mówiąc. To też było popierdolone oczywiście z tym miastem potworów, gdzie podszywali Franka. Ale mówię, to tak jak trochę jak z Daredevilem. Wydaje mi się, że jak już wybrnęli z mrocznych lat 90. i tego, gdzie nie było pomysłu na Punishera i zrobili z niego Spawna, to potem naprawdę kto się nie zabierał za Punishera miał jakiś na niego pomysł, nie? Zawsze coś tam się działo, więc... Według mnie sięgają sukcesy, ale tak, Greg Rucka poza tymi, które wymieniłeś, wydaje mi się, że był generalnie najlepszy.
To jest świadectwo czasów właśnie, że w latach 90. wszyscy superbohaterowie stali się jak Punisher, no nie było miejsca dla Punishera za bardzo, nie?
No to był ten motyw, jak nie wiem, jak zrobili mu tę operację, bo dostał zbyt ranny i stał się czarny. I stwierdzi...
No, tak.
I
w następnym odcinku... Ale to więc spokojnie.
Tak, ale co się stało, jak tylko stał się czarny? W następnym odcinku miał team-up z Luke'em Cage'em.
No to tak. Chodzili walczyli z jakimiś gangami w Harlemie.
Tak.
No.
A potem już mu przeszło.
Ale właśnie sobie wiesz, co było to, że zrobili te dwa zeszyty po prostu, bo to jest coś, co wiesz, nagle ci się pigment skóry zmienia na chwilę, a potem sam z siebie wraca do siebie i
wszyscy rozumieją. Bo jak to w Polsce chodziło czarno-białe i ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Jak Frank na końcu takie już patrzy w lustro i co się stało? No.
Okay.
A o Rosenbergu, no to tak, to jest fantastyczny scenarzysta, który generalnie czego nie dotknie, to robi z tego fajne rzeczy, tak szczególnie, że to jest gość, który potrafi brać pomysły, które na papierze są dziwne, jak na przykład Frank Castle, który biegał w kolejnej zbroi War Machina. Jak zacząłem to czytać, to stwierdziłem, dziwny pomysł, ale daj mu parę zeszytów. Jak się zaczyna to bujać, to nagle widzisz, jakby, że coś za tym stoi. No ten jego Hawkeye teraz, na który na całe szczęście zaraz dostaniemy finał tej historii, który jest absolutnie cudowny. X-Men to obaj jesteśmy tego zdania, że miało silny start te z Cyclopsem, ale troszkę się rozlazło z czasem. Ale to wydaje mi się nie wina samego Rosenberga, co trochę ram, któremu narzucono, bo pewnie już mówiono mu, że słuchaj, będzie Hickman, który wejdzie tutaj z konkretnym pomysłem, więc nie szalej, nie? Oni tam niech siedzą w tej piwnicy, ale niech nie wychodzą za daleko. Ja wiem, że Rosenberg mógłby to pociągnąć cudownie i zrobić z tego różne rzeczy, ale mu nie dali. No oczywiście ten Hawkeye i Winter Soldier, te Tales of Suspense, to by było takie złoto. To jest fantastyczny scenarzysta.
No dobra, i ostatnie pytanko od tej samej osoby. Kto byłby w składzie polskiego Toonvengers? Ja nie jestem fanem polskich animacji za bardzo. Toonvengers, rozumiesz, nie?
Wiem, ale nie oglądam.
No właśnie, kurczę, jak byłem mały, to wolałem zawsze amerykańskie, no bo amerykańskie wyglądały lepiej, były lepiej animowane i bardziej cool. Więc jak mnie tata próbował przekonać do Bolka i Lolka, jak ja oglądałem Spidermana, no to był na przegranej pozycji, nie? A później jakoś, wiesz, nawet z tych animacji, które wychodzą teraz albo wychodziły niedawno, przeznaczonych właśnie dla starszych widzów, nic mnie nigdy nie ciekawiło. Nie lubię tych produkcji Walaszka za bardzo. Nienawidziłem Władców Much. Okay. Więc nawet jeśli jest coś dobrego, a pewnie coś jest, to nigdy nie dotarłem ani nie interesowałem. Przez to, że się nie interesowałem, to nigdy nie dotarłem.
Ja mam dokładnie tak samo. Wiadomo, w dzieciństwie jakieś tam piąte przez dziesiąte był, wiesz, Bolek i Lolek, czy Reksio, czy Filemon, czy coś tam, ale no to takie, wiesz, ledwo co pamiętasz, a potem już na dłuższą metę to przeskoczyło się na drugą stronę oceanu i tyle.
Na pewno w składzie polskiego Toonvengers nie byłby miś Koralgor, nie?
Byłby tym takim, co zawsze próbuje dołączyć, ale mu nic nie wychodzi i nie byłby nawet Hawkeye'em, on byłby poniżej tego.
No co do tego jesteśmy zgodni. No dobra, to jeszcze przerobimy sobie teraz bonusowe pytania. Doktor Akula. Batman Odyssey. Gówno. Radek pewnie czytał, powiedzcie kilka słów. Radka nie ma, ale ja też czytałem i tak. To jest bardzo ciekawe gówno. Ja bym polecał przeczytać mimo wszystko, bo to jest taki zapis myśli szaleńca trochę, nie? I to się pod tym kątem ciekawie czyta. Czy to wyszło w Polsce kiedykolwiek? Chyba nie. A jeśli nie wyszło, to mam nadzieję, że prędzej czy później ktoś wyjdzie i ktoś po prostu się za to weźmie tak po prostu bez przygotowania i będzie miał przeprawę.
Ja nie czytałem.
Jeszcze tak patrzę, czy wyszło, ale chyba nie widzę nic takiego. Natomiast jeśli wyszło, no to się nie idzie koniecznie. Bo no, tam się dzieje prędzej inne rzeczy. Okej, drugie pytanko. Star Wars Episode 9, Dark Phoenix. To Star Wars Episode 9, Dark Phoenix. Nie widziałem, znam przez osmozę. Czy marnować na to czas? Nie jestem fanem Star Wars.
Znaczy, inaczej. Jeżeli oglądałeś 7 i 8, to ja bardzo polecam Rise of Skywalker, dlatego że to jest... Mówiliśmy o tym swego czasu też, dlaczego warto mimo wszystko obejrzeć prequele, nie? Bo to są filmy swoich czasów. I według mnie Rise of Skywalker to też jest bardzo film swoich czasów, czyli i pewnego pokazu, co się dzieje, kiedy masz dwa filmy, które miały bardzo podzieloną ludzie, tutaj Rey tu z Mary Sue, a tutaj to nie powinno być tak, a Last Jedi zabił, wiesz, tu zniszczył Luke Skywalker. I miałeś całą masę ludzi, którzy byli kompletnie podzieleni co do tego i potem dajesz reżyserowi i mówisz mu, słuchaj, musisz to pogodzić. I J.J. Abrams jako ten reżyser, który mówi, spoko, pogodzę i robi... Według mnie to jest piękny film, co oznacza słuchać fanów. Czyli najgorsza rzecz, jaką możesz robić, bo zawsze powtarzamy, fani nie mówią jednym głosem. Masz głośną grupę, która chce to, potem głośną grupę, która chce tamto, a tak naprawdę nie jesteś w stanie ocenić, czego chcą fani, bo ci ludzie, którzy chodzą na film, to mogą co najwyżej portfelem zagłosować i w ten sposób jakby dać znać do tego, jak im się podobało, a później tego nie wiesz. I wiesz, z filmami DC swego czasu tak było. I dlatego Rise of Skywalker według mnie to jest absolutnie fantastyczny film, gdzie widzisz, jak poprzednie wątki są na przykład zaorane, albo na szybko, wiesz, wykręcone na drugą stronę, bo wiesz, że ktoś powiedział komuś w studiu, słuchaj, ten wątek Luka to się nie podobał, ale się trochę podobał, więc spróbuj coś pomiędzy. I ja uważam, że ten film jest, znaczy to jest gówniany film, ale strukturalnie właśnie do tego, co jest powiązane z czasami, absolutnie zobacz. Dark Phoenix, nie widzę potrzeby.
Znaczy, ja zawsze zachęcam, żeby jednak zobaczyć. Znaczy, no, nie spodziewaj się cudów, nie? Znaczy, no gorze, no ja nie uważam, żeby ten Rise of Skywalker był tak zły jak Dark Phoenix, ale no to wszystko, o czym mówi Oscar, to totalnie się zgadzam. Natomiast też, wiesz, nie mamy za bardzo pojęcia też, czyja to jest zasługa, nie? Czy to studio chciało tak? Czy może J.J. Abrams stwierdził, że zadowoli wszystkich, że dokona tego i pogodzi wszystkich fanów Star Wars, co jak wiemy jest niewykonalnym zadaniem, ale też pod tym względem zdecydowanie warto. Natomiast no kurczę, no, ja uważam, że kurczę, no jeśli nie jest tak, że masz po prostu, zostały ci 2 godziny życia i musisz poświęcić te 2 godziny na coś lepszego, no to wiesz, znajdzie się wiele gorszych sposobów na zmarnowanie 2 godzin niż obejrzenie filmu, po którym przynajmniej będzie można pogadać potem, albo będziesz miał okazję, nie wiem, może coś ciekawego, a może coś ci się spodoba w tych filmach, kto wie, nie? Dark Phoenix jest jakaś fajna sekwencja, ile dobrze pamiętam. Coś było.
Znaczy, były tam dobre elementy, ale...
No, w każdym razie, słuchaj, to może tak, jak masz coś lepszego do oglądania, no to wybierz to, co wolisz obejrzeć, natomiast no. Dobra, i ostatnie pytanie od doktora Akuli. Lubicie twórczość Cooka? Mam nadzieję, że chodzi do Darwina Cooka, bo to pierwszy, który mi przyszedł na myśl tutaj. No tak, ja lubię, znaczy nie jestem jakimś wielkim fanem, bardzo lubię styl, natomiast też Nie ma wiele komiksów Darwina Cooka, które bym jakoś bardzo uwielbiał, jakby jeśli chodzi o treść ich samą. Lubię, powiedzmy, nie wiem, New Frontier czy ten jego Catwoman, ale nie, żebym jakoś szalał za nimi. Natomiast bardzo lubię go jako artystę i to jest styl, który do mnie przemawia. Ja bardzo lubię tych rysowników, czy artystów, którzy potrafią oddać ducha tych klasycznych komiksów z złotej czy srebrnej ery.
Może wrażenie takiej trochę, nie powiedzieć dziecinności, ale takiej właśnie nostalgia cię ciągnie do tego, do tych prostszych czasów, kiedy życie było łatwiejsze.
Ale ja mam wrażenie, że to właśnie, że te komiksy nabierają takiej ponadczasowości wtedy, nie? No, żeby to się staje nagle oderwane od swoich czasów, których...
Znaczy, tak jak powiedziałeś, no Nowa Granica to jest też ten komiks, który się bardzo często poleca jako... chcesz komiks DC zobaczyć, o co w tym chodzi? Masz. Czytaj. Przeczytaj to, nie? To jest takie bardzo ogólne. Ale ja też nie jestem jakimś super fanem czy coś takiego. Ale no mówię, Nowa Granica szczególnie to jest taki komiks, który jest bardzo fajny, żeby komuś dać, kto nie siedzi w komiksach, kto chce zobaczyć, o co chodzi z tymi superbohaterami DC. Więc pod tym względem jakby to jest takie fajne kompendium, czy jakby to, nie wiem, nazwać. I wielka zasługa w tym, no. Ale nie śledzę.
To przechodzimy dalej. Damex, w nawiasie polecanki komiksowe. Ironia. Współtworzę bloga Odyssey. To w nawiasie możemy powiedzieć, że chodzi o bloga DC Maniac i pozdrawiamy. A czytam więcej Marvela. No to zazwyczaj jest tak, że to przychodzi falami i raz jedno wydawnictwo ma tę falę wznoszącą, raz drugie, nie? I akurat tak się złożyło, że to wygląda w ten sposób. I teraz Damek wymienia, jakie czytałem. Hulk, Venom, Runaways. Runaways 3, okej. Okay. Mm-hmm. Z DC polecam wam Jimmy'ego Olsena, Fractiona, dobrze, że Radka nie ma, bo bym narzekał. Justice League Dark Tyniona, w nawiasie serio, okej. Okay. No dobra. Ten nawias mnie trochę przekonuje, bo widzę, że tutaj wiadomo, o co chodzi. PS, z Image, Ice Cream Man i Die Die Die, pozdro. O Die 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 słyszałem, że jest całkiem okej, więc kiedyś tam pewnie sprawdzę. Ice Cream Man pierwszy słyszę, ale brzmi ciekawie. Ten Jimmy Olsen mnie też ciekawi, bo to jest też taki, wiesz, robienie się komiksu takiego bardzo klasycznego Jimmy Olsenie, no to jest coś, co mnie troszkę urzeka jednak. Mm-hmm. Szczególnie, że stoi za tym Matt Fraction, no ja go lubię, szczerze mówiąc. A szczególnie im dalej jest ten autor od takich typowych superbohaterów, jak pamiętam X-Men pisał i to była padaka, tym lepiej. To więc jak mam pisać coś lekkiego i komediowego, to ja się na to piszę.
Nie wiadomo, jak był Hawkeye, nie?
No.
Tak wiesz.
Ja już słyszę, jak Radek tam we Wrocławiu krzyczy, nie, to Adża tutaj
no, tak samo jak robił. Iron Fist, to tylko Brubaker. tutaj Fraction tam nic nie miał do gadania.
Bo widziałeś, jak były te zeszyty, które były bez Adży, to już nie były tak dobre. No to cały komiks już nie był tak dobry, jak ten początek, nie? No, ale no to jest fajne.
Natomiast z wymienionych komiksów z Marvela, no to o Hulku i Venomie to już jakby pisaliśmy całe tutaj, wiesz, robiliśmy całe dosłownie ody do tych komiksów, jak są dobre i dalej trzymają poziom jeden i drugi. Natomiast Runaways to jest ciekawy przykład, bo ja uważam, że Rainbow Rowell miała świetne zestartowanie tej serii. Przez długi czas mi się śledziło fantastycznie, bo ono pokazywało... Ona właśnie podeszła do tego elementu Young Adult na zasadzie Okej, okay, bawiliśmy się trochę, ale teraz te postacie, część z nich dorosła. Teraz jesteśmy dalej. I co to znaczy, kiedy są dorosłe? Kiedy muszą zajmować się sprawami, że tak powiem, dorosłych. Nie wszyscy, ale część z nich. Na przykład był taki komik zupełnie jakby na bok, że Molly, która wróciła do szkoły, która jest najmłodsza z nich wszystkich, poznała koleżankę, która okazuje się, że od iluś tam lat jest, ma cały czas 13 lat, czy coś takiego, bo Enchantress jej kiedyś dała magiczne ciasteczko. I dała jej drugie ciasteczko i jak je zje, to się cofnie, ale ona nie chciała tego cofnąć, chciała, żeby Molly zjadła drugie ciasteczko, żeby też zawsze miała 13 lat, nie? I jakby z tym związany jest ten moment, że nie chcesz dorosnąć. Tam naprawdę sporo fajnych rzeczy, aczkolwiek w pewnym momencie, czy Dumbot się pojawił, jeżeli ktoś lubi Dumbota i tu te elementy z nim związane, aczkolwiek w pewnym momencie doszło do takiego, że poznali jakiegoś klasycznego superbohatera, którego wszyscy znają, ale z Los Angeles, który jest tam Doc Justice, czy coś takiego, i on kiedyś miał ekipę i teraz ma też takiego Alfreda i ich zaprasza. Mnie ten wątek odrzucił i dalej nie czytałem. Może dalej jest okej, okay, ale jak ja nie lubię często, jak jest nadużywany ten motyw, że o, jest ten superbohater, o którym wszyscy go kochają, ale nikt o nim nie słyszał, ale tak naprawdę wszyscy o nim słyszeli, to raz na jakiś czas działa, nie? Jak na przykład było z Sentrym. Ale generalnie, jak to jest tak wrzucane,
nie można go nadużywać,
to nie działa.
Ja tak przeglądam, jest właśnie na okładki tego Jimmy'ego Olsena i to wygląda super, szczerze mówiąc. Właśnie one widzę, że próbują nawiązywać do tych klasycznych okładek, wiesz, ze srebrnej ery, kiedy
Superman Spall.
Tak, tak. No to ta seria się nazywa też tak samo, nie? Superman Spall, Jimmy Olsen i właśnie mówię, próbują nawiązywać do tych takich szokujących okładek, które swego czasu się pojawiały, gdzie Superman zawsze odwalał jakieś dziwne rzeczy i był strasznym dupkiem. No i w ogóle ilustruje to Steve Lieber, który robił, zdaje się, Superior Foes też między innymi i ogólnie też próbuje oddać ten taki styl rysowania. Także no to była pewnie seria, w którą w pierwszej kolejności bym sprawdził, pewnie sprawdzę w jakimś najbliższym czasie. No dobra, to dziękujemy w takim razie Damianowi za polecanki i lecimy dalej. Maja Agdan, trzymajcie. No dziękujemy w takim razie, trzymamy. Bardzo nam miło. Sailor Radom. Na pogadankę o trylogii zemsty Chan-wook Parka. No tutaj się nam Sailor Radom rozpędziła, bo to pamiętam, że to było przy okazji, zdaje się, naszej zapowiedzi, że będziemy od czasu do czasu robić jakieś takie przekrojowe, powiedzmy, materiały. No nieaktualne, nie? Trochę nam to odłożyły, jakby sesja w RPG nam to odłożyła w czasie, no bo mieliśmy co publikować, ale teraz, kiedy będzie przerwa, no to wrócimy do tego pomysłu. Natomiast nie wiem, czy jest wśród nas tak dużo fanów Chan-wook Parka, czy Parka Chan-wooka?
Nie,
więc to jest troszkę ten problem. Nie, jednak wolelibyśmy mówić choćby, no przynajmniej w pierwszej kolejności, o jednak twórcach, odnośnie których mamy coś do powiedzenia już w zasadzie na wejście, nie? I którzy nas jakoś tam bardzo, powiedzmy, ruszają. No teraz mamy na grupie całą tą drabinkę z reżyserami, która już widzę, że tutaj wywołuje kontrowersje, bo, nie wiem, bracia Russo wygrywają z Inaritu, nie? I jest drama, bo jakim prawem? Bo masa ludzi sobie nie zdaje sprawy, że to jest tylko i wyłącznie konkurs popularności. Kto kogo bardziej lubi, albo kto kogo filmy zna po prostu. Bo wiadomo, że jestem na naszej grupie, widzów napisów końcowych, która wcześniej była jeszcze moją grupą. No, pytanie, czy będzie więcej widzów znających filmy braci Russo, czy filmu znających, wiesz, filmografię Inaritu. No, wydaje mi się, że jednak tych pierwszych, więc...
Ale to ja tutaj muszę, przepraszam cię, Radek, ale muszę zdradzić tutaj...
jest odcinek po prostu hitowania Radka, jak go nie ma.
Bultyłka Radka, jak była ankieta Peter Jackson i Kurosawa. I wygrał Peter Jackson. I po prostu Radek tylko wskakuje, skasować grupę, koniec, zaorać ją, bo tutaj nie ma szans. Ale jest tak, jak mówisz, no... Masa osób, która śledzi też grupę, to są ludzie, którzy jak się urodzili, no to już nie bardzo mieli okazję obejrzeć filmów Kurosawy. Ja dopiero... Jeszcze Siedmiu Samurajów to zobaczyłem, jak byłem stosunkowo mały. To jeszcze był taki film, no bo moja mama uwielbiała westerny, a wiadomo, skąd się biorą westerny, więc jakby... Siedmiu Samurajów było bezpośrednio z tym związanych, więc jakby to był jeszcze film zobaczyłem. Ale dalej, jeśli chodzi o Kurosawę, to dopiero musiałem podrosnąć i zainteresować się w ogóle tematem, żeby cokolwiek obejrzeć, bo inaczej bym nigdy na to nie natknął się, więc nic dziwnego, że ludzie głosują na to, co oglądali versus to, czego nie oglądali. I to jest, tak jak mówisz, popularność. Więc mnie to nie dziwi, że Peter Jackson, który rypnął jedną z najbardziej wpływowych trylogii po 2000 roku, która odniosła sukces, Oscary i tak dalej.
No. Ludzie w naszym wieku musieli to widzieć, no nie ma szans, żeby ich ominął Władca Pierścieni, nie? Więc więc natomiast zacząłem o tej drabince, no bo myślę, że to też nam da pogląd na to, o kim warto będzie pogadać, gdzie się tutaj koncentrują sympatie naszych widzów, nie? Więc my tam też mamy swoich faworytów. Tam jest w ogóle para Wes Craven i Alfred Hitchcock. I nie mam zielonego pojęcia, na kogo zagłosować, no bo, no jasne, wiesz, tutaj masz ten dylemat, nie? No jasne, z jednej strony Hitchcock, no to Hitchcock, nie? Wiadomo, że ma dużo większy wpływ na kino w ogóle. I wyszedł poza poletko jednak tylko takiego, powiedzmy,
dziwne filmy.
Skupożytowego kina. Tak, i wyszedł poza horrory, poza thrillery i tak dalej. Ale z drugiej strony, no, Wes Craven mi dał dużo więcej, jakby mi osobiście, nie? Tutaj emocji i odczuć związanych z kinami. Na kogo zagłosować, nie? No, i takich par będzie dla wielu osób wiele, nie?
Jednak, ja bym bez problemu zaznaczył Hitchcocka, ale...
No, ale podejrzewam, że znalazłaby się jakaś inna para, gdzie znowu miałbyś problem.
Na pewno.
No więc prawdopodobnie też to będzie jakiś tam powód, czy raczej argument przy wyborze takich twórców. No dobra, to kolejny tip. Docen Świrozaurus. Brie Larson jako Jedi, proszę, albo Łowca Nagród. Ja bym ją widział jako antagonistkę tym razem.
Tak,
dlatego,
absolutnie.
Że wiesz, Marvelu grała jednak postać tutaj heroiczną, no to ja bym zobaczył ją chętnie po drugiej stronie. Ja bardzo lubię, jak aktorzy grają różne postacie i możemy ich zobaczyć z dwóch różnych stron.
Chris Evans, który właśnie ostatnio miał okazję to się tym pobawić, albo... może nie do końca antagonistkę, ale wspomniana wcześniej Karen Gillan, która jednak Nebula, a nie pamiętam jak się nazywa jej postać w Jumanji, też zupełnie inna postać, więc jakbym wziąć Brie Larson właśnie jako antagonistkę, albo postać taką bardzo niejednoznaczną na przykład, albo może postać w stylu Nebuli, może coś w tym rodzaju, właśnie taką bardzo odległą, no jak najdalej od Captain Marvel, nie? To wtedy jakby najbardziej można docenić umiejętności aktorskie danej aktorki, więc ja też mówię, niech będzie Sithem, niech będzie, może być Łowcą Nagród, ale takim trochę zimniejszym na przykład, bardziej wykalkulowanym, nie mam problemu z tym.
Gdyby już miała być Jedi, to niech będzie takim Jedi z rodem z prequeli, ale niech reszta jakby świata zauważa to, że to już jest jakby postawa
nie świetle od razu, tylko ktoś chce jakiś problem, od razu, wiesz.
Nie, ale niech będzie taką, wiesz, taką służbistką i taką po prostu, takim, wiesz, szefem policji po prostu w filmie z lat 80., nie? I wydaje mi się, że też by się... Zresztą, no kurczę, ja sam się pewnie we wszystkim sprawdziła. No dobra, dalej. Morsu XD. Witam. Oto moje pytanie. Hasbro ma adaptację swoich marek. Znaczy, ma adaptować, chyba o to chodzi. Myślicie, że Universal spróbuje tak z Lego i zrobi live action Ninjago lub Nexo Knights? Nie wiem, czy jest Nexo Knights, ale wierzę na słowo, że są super popularne.
Ale Ninjago było przecież już jakieś tam adaptacje.
Ale to jest, że rozumiem, że chodzi o adaptację... live action, zrobi live action Ninjago.
Yeah.
Więc nie widzę powodu za bardzo, w sensie jakby Hasbro robi adaptację live action, bo jakby to jest jednak, dużo łatwiej jest osadzić jakby świat Transformers czy G.I. Joe w realnym świecie, niż zrobić to samo z Ninjago. No, z Ninjago jeszcze może mógłbyś, nie wiem jak wygląda lore tego świata, szczerze mówiąc, więc może by się dało. Ja bym się tego pojęcia, czy są Nexo Knights, czy to w ogóle coś realistycznego.
Ale nie byłoby też tego apelu jednak, to jest jakby ten, masz motyw jakby, ponieważ to są te klocki Lego i wyglądają tak, a nie inaczej, to jakby gdzieś w tym wszystkim to się trzyma. W momencie, kiedy przerobisz, to zakładam, że Ninjago to jest, jak sama wskazuje, o ninjach. No to jeżeli zrobisz z tego live action o ninjach, to byś miał live action o ninjach, których widziałeś masę, jakby Transformers. G.I. Joe też dlatego nie bardzo miało miejsce, no bo ekipa komandosów, specjalistów aż tak nikogo nie obeszła. To miałeś wiele razy. Transformers było wyjątkiem, bo roboty, które przekładają się w samochody, samoloty i inne czołgi, to jest bardzo unikalna rzecz tylko dla Transformers, prawda? To jest coś tak bardzo charakterystycznego. Więc nieważne, czy będzie to animacją, czy będzie to z klocków Lego animacją, czy będzie to live action, to dalej są Transformers, dalej są charakterystyczne. W momencie, w którym robisz ninja, komandosów, czy coś takiego, to przestaje być tak charakterystyczne i musisz naprawdę się postawić. Cały czas ten Snake Eyes ma powstać i znaczy on powstaje w sumie, tam cały czas to robią. To będzie Ninja Commandos, więc spotkanie dwóch światów, ale może będzie takim Johnem Wickiem, który na papierze też nie jest niczym charakterystycznym, gość chodzi, zabija ludzi, ale gdzieś tam w tym wszystkim jest jakiś świat, jakaś oprawka, może jakiś ten surrealizm, który to podbuduje, ale sam koncept Ninja Zabójcy nie jest czym nowatorskim, więc dlatego wydaje mi się, że jakby nie.
Tak, wydaje mi się, że to wynika właśnie z charakteru samych zabawek, nie? Jeśli, no bo jednak Transformers, czyli Joe, są zaprojektowane w taki sposób, żeby udawać coś realistycznego, nie? Jakby no, Transformers są po prostu kosmici, tak? Którzy wchodzą w interakcje z normalnymi ludźmi i tak dalej. Tak samo G.I. Joe, no, to armia komandosów. Natomiast, no, Lego to są Lego, jakby ich urok polega na tym, że to nie jest realistyczne, nie? To nigdy nie miało być realistyczne, no, jakby urok polega na z tego, że to jest złożone z klocków, więc wydaje mi się, że trochę inne podejście jest tutaj wymagane. Natomiast Next Night, z tego co widzę, to jest seria klocków, o takim charakterze trochę fantazy, trochę futurystyczno-kosmicznym, science fiction powiedzmy.
To może, może to brzmi ciekawie już.
Jakby tutaj sam świat się wydaje ciekawy, nie? No bo powiedzmy, rycerze w kosmosie to nie jest coś, co widzisz na każdym
kroku. Było sporo kowboi w kosmosie, ale rycerzy już nie tak dużo. Poza Jedi oczywiście.
To można by zaadaptować, no ale znowu, to jakby nie będzie do końca to samo, ale można skorzystać ze świata, jaki być może ta seria sobie tutaj buduje. No dobra, to w takim razie lecimy dalej. Agnieszka Jaskiej. Nie bądźmy jak Disney, wspierajmy dobrą robotę. O, dziękujemy, to powinniśmy sobie dać jako motto w takim razie.
Dziękujemy.
No dobra. Dobra, dziękujemy bardzo. Docent Świrozaurus. A zjedlibyście jakieś danie z owadów? Pycha. Danie z owadów, ale... już widzę, jak Oskar po prostu kładzie sobie owady na pizzy i no, nie wiem, z pomidorami ani z niczym innym, ale z owadami spoko. Ja natomiast ja nie mam problemu, w sensie może nie zjadłem całego dania, ale jakbym był, wiesz, w jakimś kraju, gdzie się je owady i to jest normalne i ktoś by mnie zapewnił, że nie smakuje jakoś obrzydliwie, to bym spróbował z czystej ciekawości. Jakbym na jakimś targu nietoperza dostał na przykład, tylko bym poprosił, żeby mi dogotowali oczywiście, ale bym
posmakował. Bez nowego szczepu koronawirusa.
No tak, z poświadczeniem, że nic z tego nie wykiełkuje. No dobra, to dalej. Łukasz Kuciński. Kuciński. Oglądaliście Masterchefa z wersją amerykańską. Co sądzicie o Gordonie Ramsayu, czy też innych szefach, celebrytach z tego uniwersum?
All yours.
Właśnie, ja nie oglądałem. Ja oczywiście znam klipy i znam, wiem, na czym polega ten program. Oglądałem polską wersję, więc głównie jakby sam koncept programu znam głównie z tego. Ale ja nigdy nie lubię programów kulinarnych, które polegają na rywalizacji. Jak oglądam już coś kulinarnego, no to coś takiego po prostu, gdzie ktoś coś przygotowuje, bo się dobrze to ogląda. Ale przez to, że wiesz, że jakby nie jesteś w stanie ocenić faktycznie jakości tego, co ci ludzie zrobili, to za bardzo nie potrafi się zaangażować w to, co się dzieje. Oglądaliśmy na przykład z Martą program o fryzjerach, nie? Bo to jest, czy były takie programy właśnie w stylu Top Model, czy w ogóle Top Model, nie? Takie programy, które polegają na jakiejś tam kreatywnej pracy. No i to się fajnie ogląda, bo jakby widzisz od razu efekt tej pracy. Jesteś w stanie swoim amatorskim okiem ocenić, kto coś zrobił. Natomiast jak ktoś ci coś ugotuje, no to możesz ocenić, jak to wygląda, ale no nie masz żadnego pojęcia, jak to smakuje. Jesteś zdany tylko na to, co Gordon Ramsay albo ktokolwiek inny powie, więc no nie jesteś tak zaangażowany w to, więc ja nigdy nie byłem fanem. Poza tym, nie wiem czemu, ale te programy kulinarne, szczególnie te właśnie o takiej formule jak Masterchef, one z jakiegoś powodu generują w ludziach tak skrajnie negatywne emocje, że to jest po prostu wygląda jak piekło. Praca w restauracji, wiesz, pokazywana w ramach tych programów, to jest po prostu koszmar, więc to mnie odrzuca mimo wszystko trochę.
Ja, cały mój kontakt z Masterchefem polega na tym, że jak umawiamy się na sesje RPG, te nasze takie powiedzmy prywatne, to musimy zawsze stawiać się do tego, że Paweł ma zawsze umówione ze swoją dziewczyną, że oglądają Masterchefa, więc jeśli w danego dnia jest, to musimy tak ułożyć sesję, jeżeli wszystkim pasuje, żeby skończyło się zanim się zacznie. No bo Paweł i tak ostatnio podpada, bo za dużo czasu spędza na D&D, więc to jest jedna rzecz, którą rozumiem, musi robić jako absolutną tutaj minimum wypracowane, więc zawsze mamy na przykład, ej, ale tak, żeby do 20 to się skończyło, okej? Okay? Dobra, to mogę grać.
No dobra. To dalej. Kapitan Ciastek. Do materiału o zupie. O, ważny temat. Chcąc rozstrzygnąć dyskusję o tym, czy pomidorowa z ryżem, czy makaronem, przeprowadziłem dokładną ankietę na fanklubie napisów końcowych. Wynik. 238 dla makaronu, do 108 dla ryżu. Stan na 29 kwietnia. No pewnie się tam dużo zmieniło do tego czasu.
Niektórzy wolą Petera Jacksona, niektórzy wolą Kurosawę. Ja rozumiem, no. W tym wypadku... Ryż jest Kurosawą, zresztą pasuje bardziej do...
No. No w sumie tak.
Sorry.
No ja powiem tak, ja jestem za makaronem, ale nie widzę za bardzo, co taka ankieta miałaby udowodnić. No to, że więcej osób woli, ale to, że więcej osób woli, to nie sprawia, że, wiesz, że są jakieś argumenty za tym, że taka wersja jest lepsza. Nie? Więc niech każdy sobie jest, czym chce po prostu. Jak ktoś... Nie wiem, to ja mogę na znak protestu jeść teraz z ziemniakami i po prostu będę tym osobą, która się wybija i nienawidzi obu stron.
Tego bym nie chciał, już. Ale...
Nie wiem, moja mama nigdy nie widziała żadnego problemu. Po prostu gotowała tą zupę i po prostu w momencie dostawał ryż, reszta dostawała w makaron, nigdy nie było żadnych wojen, po prostu utopia. A tutaj ludzie się w internecie kłócą, czy makaron, czy ryż.
Jeżeli jest różnica zdań na jakikolwiek temat.
Dobra, i teraz parę jeszcze losowych rzeczy. Michał Gazda. To była tylko emotka i stwierdziłem, że sprawdzę sobie emotkę. Tu Marta pomocnie zapisała, że była emotka. Aha, była emotka z uśmiechniętą buźką. Dziękujemy. To jest super naklejka. To jest taka funkcja teraz, że zamiast super czatu, jeśli ktoś nie wiem, nie chce mu się nic pisać, to może wysłać po prostu emotkę i wtedy ta emotka kosztuje. Także dziękujemy. Dziękuję Michałowi za emotkę. Szczególnie, że jest taka pozytywna. I Maja Agdan, serduszko za piękne materiały. Również bardzo dziękujemy. Jest nam bardzo miło za to regularne i cenne wsparcie. No dobra. I teraz tak, pytanie jeszcze... Ile mam jeszcze czasu? No dobra, jeszcze mam powiedzmy około 5 minut, to polecimy też zresztą. Agnieszka Haskej. Czy w reboocie Piratów powinni zostawić motywy muzyczne z podstawowej serii, czy raczej poszukać czegoś nowego? Czego wy oczekujecie? Ja poproszę o drobne rulki Deppa i Rusha z głównym motywem.
Znaczy z Deppem to mówiliśmy, że może być problem. Ja ogólnie nie mam nic przeciwko temu, żeby Depp, jak wszyscy kochamy historię powrotów, wielkich rehabilitacji... Downey Jr. jest chyba tego najlepszym przykładem, nie?
Mel Gibson,
do jakiegoś stopnia. Jak najbardziej... Jeff Brolin. Jakby jak najbardziej chcemy i kibicujemy Deppowi na pewno, żeby się tam pozbierał, żeby ta cała afera, która... No jego małżeństwa, żeby była za nim i żeby wrócił do grania, bo wiemy dobrze, że ten aktor jak wiesz, znowu znajdzie swój balans, to może być fantastycznym aktorem. Jakby nie mamy do tego żadnych wątpliwości. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy jakby wrzucenie go w pierwszy film, to zależy, kiedy on wyjdzie tak naprawdę, nie? Bo to na razie tylko są plotki, ale załóżmy, że już teraz rusza preprodukcja za chwilę, póki można, a niedługo później produkcja, byłoby za wcześnie, wydaje mi się, na Deppa. W późniejszych filmach tak, natomiast jeśli chodzi o motyw muzyczny, ja jestem zawsze za tym, żeby jakby pomieszać to, żeby zrobić nowy motyw muzyczny, ale w ten sposób, żeby był vibe ten stary, nie? Żeby ludzie czuli, że to jest vibe Piratów, żeby jakaś melodia była sama, ale jednak, żeby to był motyw muzyczny kompletnie, chociaż wszyscy kochamy ten konkretny, ale żeby był taki, a nie inny. I w późniejszych filmach, jeśli nagle miałby się pojawić Depp i z nim pojawił się ten konkretny motyw muzyczny, nie miałbym nic przeciwko jakimś jego cameo, ale jeżeli mamy nowy film, powiedzmy Karen Gillan, niech ona ma swój theme, dalej w podobnym nastroju, ale niech to będzie jej motyw muzyczny.
Też w takich sytuacjach wszystko zależy też od tego, jaki charakter będzie miał film i jak będzie bardzo się różnił od poprzednika, nie? No bo gdyby powiedzmy następni Piraci byli realistyczną, gritty wersją tutaj Piratów z Karaibów, tak? No to wiadomo, że taki motyw muzyczny by nie pasował za bardzo, nie? Ale zakładam, że raczej będzie to utrzymane w podobnym klimacie, raczej takiego przygodowego, lekkiego kina. Więc jak najbardziej ten motyw wciąż będzie pasował, nie? Natomiast no ja też jestem zdania, że fajnie jakby były nawiązania. Fajnie jakby na przykład pojawiła się melodia, ale na przykład była inaczej zaaranżowana, albo pojawiła się na przykład w innej aranżacji. Myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby uhonorować powiedzmy to, jak bardzo ten poprzedni motyw się jednak wrył w nową popkulturę. Jeden z popularniejszych, myślę, motywów muzycznych ostatnich lat. Więc użycie tego, tylko że wiesz, nie nadużywanie, nie? Wydaje mi się, że nie wiem, użycie tego motywu na przykład gdzieś w kulminacji tego filmu, nie? Właśnie w jakiejś nowej aranżacji, to było coś, co by naprawdę podbiło tutaj przyjemność z oglądania u fanów. To trzeba to zrobić z głową, nie? Pamiętam, jak były remake'i Halloween, nie? Theme do Halloween jest, no też jest mega kultowy ogólnie, ten zrobiony przez Johna Carpentera, więc jak był remake, to wszyscy byli ciekawi, w jakim sytuacji zostanie użyty, albo jak zostanie wykorzystany, albo jak zostanie przerobiony. I on się pojawiał po prostu w jakichś losowych momentach, na przykład kiedy Michael se szedł przez szkołę, czy coś takiego, a w momencie, w którym na przykład miałeś morderstwo, czy coś takiego, to nic, nie? I nie mam zielonego pojęcia, wiesz, jaka idea za tym stała.
Wyobraź sobie kompletnie, że powiedzmy, że ten pierwszy film jakoś tam wychodzi i przyjmuje się, ludziom się podoba, i potem jest drugi, w którym już Depp właśnie, powiedzmy, że jest już tym gościem, którego możesz wziąć i na niego postawić i nie ma z tym najmniejszego problemu, i jest ta nasza piratka, która sobie pływa, I nagle przychodzi scena na statek, wiesz, podjeżdża powoli kamera na te bocianie gniazdo, czy tam ten masz, którego on się trzyma. Nagle wchodzi tak dokładnie ta muzyka i masz znowu kapitana Jacka Sparrow, który, wiesz, płynie na jej spotkanie, coś takiego. Myślę, że ludzie by zaczęli bić brawo w tym momencie w kinie. Ale to nie mogłoby być zbyt przyspieszone. Za szybko nie mogłoby się to pojawić.
No, to jest potężna broń. No, jak tak. Każdą potężną bronią można po prostu się zranić, nieumiejętnie jej używając. Więc natomiast jeśli jeszcze nie mówiłem co o Depie i Rushu. No, Depie wiadomo ciężko. Myślę, że Jeffrey Rush by się prędzej mógł pojawić. Nawet niekoniecznie w tej roli, w której się pojawia do tej pory, ale po prostu w jakiejś małej rulce, po prostu żeby tutaj...
Retrospekcja, nie? Bo on tam niby nie żyje, jak chcemy iść dalej, to daj retrospekcję.
Właśnie pytanie na ile, wiesz, pytanie na ile ten nowy reboot będzie rebootem faktycznie, nie? Czy to będzie reboot w ogóle fabularny, że, wiesz, zaoraliśmy poprzednie uniwersum, koniec, robimy to kompletnie od nowa. No i w takim wypadku, jakby miał się pojawić tam Depp albo Rush, no to już ewentualnie jako nowe postacie, nie? Czy robimy po prostu coś na zasadzie, że dalej ten film będzie w tym uniwersum, po prostu gdzieś indziej i gdzieś dalej, powiedzmy, albo po prostu trochę innym czasie. Myślę, że póki nie mamy żadnych informacji na ten temat, trudno spekulować, bo to też myślę, że mocno definiuje to, jak te ewentualne występy miałyby wyglądać, nie? Bo jednak co innego, kiedy to będzie już miało być kompletnie coś innego, to wtedy zupełnie nie będzie problemu, myślę, że wrzucić Rasha, żeby się przewinął w jakiejś scenie jako, wiesz, przechodzień na jakimś porcie czy coś takiego. A co innego, kiedy to będzie dalej teoretycznie to samo uniwersum i trzeba będzie jednak pilnować, żeby grał tę samą postać, nie? Więc, no... Natomiast, no, ja nie mam nic przeciwko, ja lubię Kate Mills generalnie, tylko że o ile nie, wiesz, nie zajmuję za dużo uwagi i nie rzucam się za bardzo w oczy. I ostatnie tipy czy superchaty, jakie nam zostały, są związane z sesją, więc chyba lepiej będzie, jak je po prostu sobie przerobicie szybko na live, bo tak. Nie ma ich dużo, to są głównie podziękowania i jakieś takie krótkie rzeczy, więc zostawiamy
live to. Jest jutro, to na live. Więc zaczniemy od tipów, jeżeli jakieś jeszcze chcecie nadesłać teraz, nie ma problemu, zaczniemy od wszystkiego, co mamy do live'a. I w część Q&A i potem będziemy odpowiadać na bieżąco.
No, my sobie wyczyścimy listę tutaj bonusów, bo już zdaje się, że powinniśmy mieć wszystko z głowy, a trafią tam teraz te wszystkie sesjowe rzeczy, więc to się pojawi na live'ie. No, więc jesteśmy na bieżąco i z pytaniami z live'a, i z pytaniami z superchatów, więc pozostaje wam tylko nadsyłać nowe w takim razie przy okazji kolejnych nowych materiałów. Natomiast, no tak jak wspominaliśmy na początku, pewnie pojawi się też odcinek growy, no i pewnie też standardowe Q&A też w międzyczasie jakoś się uda nagrać. Tym bardziej, że widzę, że po tym zrywie związanym z pierwszymi odcinkami sesji, to nasze Q&A no, wbiło to znowu tutaj wyższy wynik niż pozostałe materiały, więc najwyraźniej ludzie się zęsknili najwyraźniej za Q&A w takim razie. No dobra, słuchajcie, w takim razie my się będziemy żegnać, zachęcamy was oczywiście do zadawania kolejnych pytań, do śledzenia dalszych materiałów. Ze mną był Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.